Spotkanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa na kolejnej audycji z cyklu Pytanie zatopione w harmonii. Ostatnim razem przyglądaliśmy się przyrodzie, gdy rodziła się, powstawała do życia w czasie wiosny. Dzisiaj nie odejdziemy daleko od tego tematu, dlatego że chciałbym zabrać Państwa na kolejną wyprawę. Wyprawę właśnie na łonie przyrody, z tym, że tym razem to przyroda jakby nas kierunkowała. To znaczy, że należy zacząć od początku. To naszą wyprawę zaczniemy wobec tego od źródła, od samego źródła, po to, by potem audycja nasza rozlała się powoli, najpierw przybierając formy potoku, potem rzeki i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od źródła i to nie byle jakiej rzeki, bo Wełtawy. To znaczy Bedřich Smetana skomponował kiedyś cykl poematów symfonicznych, w których opiewał piękno swojej ojczyzny. Najsłynniejszą częścią z tego cyklu jest Wełtawa, czyli opowieść o tej centralnej rzece czeskiej, która rozpoczyna się od źródeł. Czyli autor wychodzi od samego początku po to, by skończyć tę część cyklu w ten sposób, że Wełtawa z całym swoim ogromem wpływa do stolicy Czech, Pragi. A że jesteśmy u źródła, no to wiadomo, że tutaj pełen aparat orkiestrowy nie byłby rozwiązaniem najlepszym. Zaczynamy zatem od spokojnych motywów, gdzie to źródło będzie najpierw przedstawiane przez flety, potem przez klarnety, aż wreszcie będzie dochodziło do wielkiego, wspaniałego, rozlewnego tematu potężnej rzeki Wełtawy. W przypadku Smetany mieliśmy do czynienia z prowadzeniem nas przez rzekę w krajobraz. To znaczy pojawiały się tam sceny z rogami, czyli sceny polowań, sceny zabawy. Nawet mieliśmy do czynienia z przepłynięciem przez kaskady wodospadu, zanim rzeka dotarła do Pragi. Natomiast można do tematu rzeki podejść w inny sposób. Tak to uczyniła na przykład grupa rockowa Gentle Giant. Muzyka rockowa jest zwykle negowana jako coś hałaśliwego, bo rzeczywiście jest hałaśliwa. Ale z drugiej strony ta negacja, która obejmuje całą muzykę rockową, jest bezzasadna. Dlatego, że wielokrotnie spotykam się z tym, że utwory komponowane przez młodych ludzi rockowych, szczególnie w latach 70., mają swoją szalenie ciekawą strukturę i wplecione są tam pewne myśli formalne, które mogą zaskakiwać. I tak jest w wypadku rzeki Gentle Giant. Dlatego, że jest to utwór, co prawda wokalno-instrumentalny, ale zwróćcie Państwo uwagę na rytmikę, na specyficzne wyrzucanie jakby do przodu nut, które sugerują nam pewien obraz, że jesteśmy chyba na jakiejś łodzi, na której ciężko pracujemy wiosłem i stąd ten wyrzut ramion do przodu. Utwór ten mówi o samej rzece jako takiej, mówi o niej jako o pewnym zjawisku optycznym, ale nie tylko. Dlatego, że tam często pojawiają się takie słowa mówiące o przeszłości, o ruchu, czyli jest to porównanie rzeki z czasem. Dlatego, że rzeka jest tym faktem przyrodniczym, który przez cały czas się zmienia. Co dostrzegł kiedyś Heraklit z Efezu? On przy pomocy właśnie rzeki starał się udowodnić, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju wariabilizmem. To znaczy, że wszystko ulega zmianie. On przecież powiedział Pantarei, czyli że wszystko płynie, że nie można dwukrotnie wejść do tej samej rzeki. Do tego odnosi się tekstowo właśnie ten fragment, ale nie tylko, bo mamy tu do czynienia z jeszcze jednym elementem, to znaczy z malowaniem różnych skrzeń na wodzie, które przyjmują różne formy i w tych fragmentach, które będą cichsze, będzie większy obraz optycznego obserwowania powierzchni wodnej rzeki. Koncepcja epistemologiczna Heraklita z Efezu jest ciekawą sprawą, dlatego że Heraklit mówi o tym, że cała rzeczywistość podlega ruchowi, że jest zmienna, a w związku z tym jest niezbadywalna. To jest ciekawe, ale nie do końca prawdziwe. O tym chciałbym troszeczkę jeszcze później. Natomiast teraz wróćmy do samej rzeki. Bo rzeka w końcu dopływa do swego miejsca, w którym się rozlewa w jakąś zatokę, jezioro, morze lub ocean. I tutaj mamy liczne przykłady obrazowania morza. Ja chciałbym Państwu przytoczyć jeden z ciekawszych, wydaje mi się, to znaczy podejście do morza przez Claude'a Debussy'ego w jego poemacie, który w zasadzie jest taką rozgrywką z symfonią, z formą symfoniczną. To poemat, który ma trzy części, każda troszeczkę o czymś innym traktuje. Poemat, w którym opisuje morze i opisuje morze spokojne Debussy. Chociaż nie dotyczy to całości tego utworu. Warto przypomnieć o jednej rzeczy, że Claude Debussy był tym człowiekiem, który sekundował malarzom swego okresu. On przyjaźnił się z syntetystami, nabistami, z impresjonistami i starał się znaleźć ekwiwalent muzyczny języka malarskiego, którym posługiwali się obie artyści. Bardzo często przypisuje mu się zresztą taką etykietkę, że jest impresjonistą. W jakimś sensie jest to istotne i ważne, dlatego że stara się oddawać to, co wrażeniowe w naturze. A impresjonizm był pierwszym kierunkiem, który zwrócił uwagę na to, co zmienne w przyrodzie, a nie stałe. Czyli to, co podlega przez cały czas metamorfozie, co powoduje u nas pewne wrażenia, które za chwilę znikają. Zwróćcie Państwo uwagę na pewną analogię do tego, co powiedziałem przed chwilą o Heraklicie. I podobnie jest u Debussy'ego w różnych utworach, może w La Mer nie występuje tego aż tak dużo. Mamy tu też do czynienia z malowaniem natury, ale przede wszystkim chodzi tutaj jednak o odczucia. Bardziej odczuwamy pewne rzeczy niż je widzimy, czyli pewien subiektywizm, o którym wcześniej również mówiłem. W tym fragmencie, to fragment z ostatniej części La Mer, czyli fragment, który mówi o dialogu pomiędzy wiatrem a morzem. Ten dialog będzie tu subtelnie zarysowany i oddziaływanie wiatru na morze, dlatego że tu po kolei niejako będziemy mieć do czynienia z trzema długimi pływami fal. Pierwszy na samym początku, potem po 20 sekundzie gdzieś około i potem gdzieś około 50 sekundy. I nikt się nie spodziewa w tym momencie, że naraz po minucie okaże się, że te pływy fal zostaną przetworzone w coś, co jest zapowiedzią sztormu. sztorm, burza na morzu. To ten element, który oczywiście często był eksponowany w muzyce od czasów baroku, dlatego że to barok jako pierwszy okres w dziejach muzyki stworzył środki ku temu, by móc przedstawić rzeczy gwałtowne. A potem zaczął się w tym lubować. Z tym, że w wypadku barokowego podejścia do burzy mamy do czynienia oczywiście z malowaniem natury, czyli tym, o czym niedawno Państwu w swoich audycjach mówiłam. I teraz przed nami właśnie fragment takiego malowania sztormu, który pochodzi z koncertu skrzypcowego Antonio Vivaldiego. To jest w tym wypadku koncert z opusu 8, numer 5, ale motyw ten i sposób podejścia przez Vivaldiego do samej tej materii był wykorzystywany jeszcze w innych koncertach, m.in. Concerti da Camera, z tym, że może do tego kiedyś wrócimy, kiedy będziemy zainteresować się w ogóle zjawiskami przyrodniczymi. W każdym razie koncert ten przynależy też do repertuaru mojej Akademii Klasyka, która oczywiście zaprasza chętnych, jeżeli ktoś by chciał zapoznać całą wiedzę z malarstwa, muzyki, naszej cywilizacji i to wszystko oczywiście w połączeniu z filozofią. Akademia Klasyka po prostu zaprasza, strona jest obecna w internecie, na Facebooku. Natomiast może ta wersja z koncertu skrzypcowego Vivaldiego nie jest aż tak widowiskowa, ale jednak przedstawia ten stan gwałtowny na morzu, czyli stan, który pozoruje pewną zmienność. Tylko czy na pewno? Bo jeżeli rzeka, zgodnie z Heraklitem, jest czymś, co upływa, o tyle zjawiska sztormu na morzu po prostu są powtarzane. Czyli, czy jest to do końca zmienność? To jest ważne pytanie. Ale zanim sobie na to odpowiemy, to najpierw fragment Vivaldiego. Obiecałem, że zastanowimy się nad tym faktem, jak to jest z morzem. Czy w tym wypadku mamy do czynienia przez cały czas ze zmiennością? No mamy jednak do czynienia z takim elementem, że jest to pewien akwen stały, on nigdzie już nie upływa. Zatem oczywiście przychodzi na myśl to, co powiedział Parmenides, który mówił o tym, że rzeczywistość cechuje tożsamość, pewna stałość, on to określił mianem idei, że wręcz odwrotnie, że ruchu nie ma, czyli stanął w opozycji do Heraklita. Nie, że coś jest tylko zmienne, ale odwrotnie, że wszystko jest stałe. To jest podejście, które z własnego doświadczenia wiemy, że też nie jest do końca prawdziwe. I tutaj jak najbardziej zasadne jest zaznaczenie, co na ten temat miał do powiedzenia Arystoteles. A on powiedział lapidarnie, że rzeczywistość jest analogiczna. To znaczy, że zawiera w sobie pokrewieństwa i różnice. Czyli przenosząc to na nasze rozważania, jest tak, że zawiera w sobie elementy zarówno zmienne, jak i stałe. Bo na przykład to, że audycja ta nazywa się tak, a nie inaczej, jest elementem stałym. I teraz dochodzimy do pewnej ciekawej rzeczy. Co było przyczyną, dla której zdecydowałem się dzisiaj do powiedzenia paru słów na temat Parmenidesa, na temat Heraklita i skwitowania tego jeszcze Arystotelesem? Otóż chodzi o pewną rzecz, o której przeczytałem w gazecie, że ktoś zapraszał na wykład, w którym miano przedstawić nowe cele współczesnej sztuki. Co znaczyłoby, że cele sztuki są czymś zmiennym. Mogę wprowadzić tutaj pewną analogię. Wyobraźmy sobie taką rzecz, że codziennie wstajemy z łóżka, a jednak zawsze nasze wstawanie z łóżka jest podyktowane pewnym celem, to znaczy, że mamy przyjąć pozycję pionową. A naraz ktoś tutaj dookreśla, że cel, który naturalnie wypływa z tworzenia ludzkiego, staje się już w naszych czasach nieaktualny. Przecież jest to absurd. Jest to absurd i w absurdzie chcą niektórzy, żebyśmy żyli. Wobec tego, o czym miał być ten wykład? Jak można zmienić cel czyjegoś tworzenia, tak samo jak można zmienić cel czyjegoś działania? Bo celem działania jest zawsze to, co postrzegamy jako dobro. Nie chcielibyśmy działać w kierunku czegoś, co przynosi nam krzywdę. Więc podobnie jest ze sztuką. A tu się okazuje, że nie. Że jednak sztuka jest czymś zmiennym w sensie swego celu. Że ten cel miałby być inny. Zatem nie jest to poszukiwanie czegoś, co doskonali człowieka, tylko co? To takie pytanie, z którym chciałem Państwa zostawić, aczkolwiek jeszcze opowiem o tym, co będzie za chwilę we fragmencie muzycznym. Ale pytanie bardzo istotne, dlatego że wykorzystując sytuację, w której tak niewiele mówi się rzeczy stałych na temat sztuki, można nami manipulować. A ta manipulacja potem może przejść na zupełnie inne tereny. Musimy zawsze być czuli na to, czy coś rzeczywiście może podlegać zmianom, czy jest to może ten element, który winien być stały i że ktoś chce nas oszukać. Istotna kwestia. I ta kwestia chyba troszeczkę zahacza o ten ostatni fragment, który za chwilę Państwu przedstawię, dlatego że jest to znowu portret morza, a raczej oceanu w tym wypadku. Z tym, że portret wyobrażeniowy, dlatego że dotyczy baśni Tysiąca jednej nocy, bo pochodzi ten fragment z poematu Szeherezada Rimskiego-Korsakowa, wspaniałego kompozytora i orkiestratora rosyjskiego. Poszczególne części rozgrywają się na ogół na morzu. Dlatego to falowanie morskie jest tu stale obecne. Z tym, że nie są to fale, tak jakie były w poprzednim koncercie Vivaldiego, które przybierały bardzo gwałtowny charakter, jakby fale nakładały się na siebie, rozbijały się o siebie, bo tam mieliśmy do czynienia z burzą. Nie, tutaj jest po prostu gdzieś środek oceanu i w związku z tym te fale są ciężkie, ale one skutkują na spoistości całego utworu, bo one przez cały czas w tych swoich motywach powracają, mimo że są oczywiście, jest tam wiele innych elementów, jak na przykład partia skrzypiec, która będzie tutaj wprowadzała akcję. Ale przede wszystkim po tym poemacie pozostaje w nas obraz owego ogromnego, stałego oceanu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.